Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. Za wszystko dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej, wyszło naprzeciw Jego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: stań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
Oto słowo Pańskie.
Panie Chryste.
Zapraszam dzieci. Chodźcie, chodźcie. Powoli, powoli. Każdy dojdzie. Tu zapraszam ministrantów też i ministrantki. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, coś dzisiaj mamy. Stare rzeczy. To było tydzień temu. Zapraszam. Dzisiaj witam rodzeństwo. Wyspane? Tak? Nie, nie wyspane. No właśnie, tak myślałem. Taka pora nieludzka o 11 godzinie budzi dziecko do kościoła, nie? Dobrze, kochani, jesteśmy prawie wszyscy, którzy mieli przyjść, tak? Tak. Gabriel jest z siostrą, tak? Swoją. Jak masz na imię? Jak twoja siostra ma na imię?
Lili.
Jeszcze jest jedna.
Emilia.
Emilia, no właśnie, czyli masz dwie siostry, tak? A ty masz siostrę czy brata?
Brata.
Brata. Jednego tylko, tak?
Dwóch.
Dwóch. A jak mają na imię, pamiętasz?
Wiktor i Max.
Tak? A są tutaj w kościele? Są, dobrze. A ty masz siostrę i braciszka?
Wojtka i Kaję.
Proszę, super. A ty masz rodzeństwo?
Tak.
Tak, a dużo?
Nie, tak. Jeden.
Jedną, tak?
Ja.
Siostrę czy brata?
Siostrę.
Siostrę, tak? A ty masz rodzeństwo?
Tak.
Tak?
Siostrę.
A gdzie ona jest?
Tu.
Tutaj, jak ma na imię?
Emilia.
Emilka. A twoja siostra jak ma na imię?
Julia.
Julia, super. A ty masz rodzeństwo?
Tak.
Kogo?
Tak. Trzech braci.
Trzech braci. A gdzie masz tych braci? Których?
Ten.
Ten i ten. Też, jak masz na imię?
Bartosz.
Znasz imiona swoich braci wszystkich, tak? No pewnie. A jak mają na imię ten najmłodszy?
Tobiasz.
A starszy?
Kacper.
A ty?
Bartosz.
Bartosz i?
Nikodem.
Nikodem, super. Dobrze. Kochani, dzisiaj słyszeliśmy piękną Ewangelię, bardzo taką ważną, prawda? Co w tej Ewangelii było ważnego? Kto zapamiętał cośkolwiek z tej Ewangelii? Kto trochę zapamiętał z Ewangelii? Kogo Pan Jezus spotkał? Albo kto stanął na drodze Panu Jezusowi? Jacyś ludzie. Co to byli za ludzie? Kto słuchał? Julia słuchała? Ale nie zapamiętała, tak? O.
Trędowaci.
Trędowaci. A co to za goście ci trędowaci? Co to za ludzie? Kto z was wie? Co to za ludzie są? Trędowaci. Trudne słowo, prawda? Oj, oj. To są ludzie bardzo, bardzo, bardzo chorzy, tak? Może nie tak chorzy jak ja. Ja mam tylko taki jeszcze resztki kataru. Słychać przez nos mówię. Ale oni byli dużo bardziej poważnie chorzy. O, troszeczkę chora tutaj jest Kiara. Co się stało, Kiara?
No, grałam w piłkę i potem się przewróciłam.
Niebezpiecznie. I chodzisz teraz z kulami, tak? Ale to już idzie ku dobremu, tak? Dobrze. Więc ci ludzie chorzy prosili Pana Jezusa o coś. O co często chory prosi? Pana Boga albo innych lekarzy na przykład? O co prosimy, jak jesteśmy chorzy? Liliana, przepraszam. O co prosimy?
O zdrowie?
Najczęściej, tak? Patryk, a ty o co prosisz? O zdrowie?
Tak.
O zdrowie, tak? Dobrze, okej. Okay. A jak już jesteśmy zdrowi, to co wtedy? Co wtedy warto by było zrobić?
Dziękować.
No właśnie, podziękować komuś, kto nam pomógł, abyśmy byli zdrowi, nie? Dzieci są wszystkie zdrowe, prawie wszystkie zdrowe są, tak? Uśmiechnięte, radosne, tak? Jesteś zadowolona dzisiaj, że się obudziłaś? A do aniołka stróża mówiłaś modlitwę może?
Tak.
Bardzo dobrze, super. To jest bardzo ważne, żeby Panu Bogu rankiem podziękować, że mogliśmy oczka otworzyć, prawda? Że mogliśmy otworzyć oczy, że mogliśmy zjeść śniadanko też, że mamusia coś dobrego przygotowała, mleczko na przykład, nie? Albo kakałko, albo jeszcze inne fajne rzeczy, prawda? I mogliśmy przyjść tutaj, aby Panu Bogu dziękować trochę dłużej niż tylko przez jedną krótką modlitwę, nie? Mamy 7 pięknych dni w tygodniu. Jaki jest pierwszy dzień tygodnia? Kto pamięta? Pierwszy dzień tygodnia, czyli jutro do szkoły pójdziecie, tak?
Poniedziałek.
Poniedziałek do szkoły, prawda? Bo jest poniedzieli, to poniedziałek. Idziemy do szkoły, żeby się uczyć, prawda? O różnych pięknych rzeczach. Aż do którego dnia się uczymy?
Aż do piątku.
Aż do piątku, prawda? Czyli dzieci pracują w szkole, a rodzice gdzie pracują? Na przykład?
Pracy?
No, pracy? No tak ogólnie mówiąc, prawda? Rodzice ciężko pracują w pracy, a wy macie pracę w szkole. Czyli macie się pilnie uczyć, nie? Albo dzieci mniejsze chodzą do przedszkola. Tak? Do przedszkola chodzisz? Super. Jasne. Dzieci mniejsze chodzą do przedszkola i tam rysują, uczą się malować, prawda? Starsze dzieci też potrafią? Trochę? Nie, dobrze. Do dzisiaj chciałbym wam też dać małe zadanko. Daj jeszcze Patrykowi troszeczkę. Rozdzielcie karteczki. Dzisiaj nie, losowanie było tydzień temu. Trochę spóźniliście się chyba, kochany, o tydzień. Za tydzień będzie losowanie, tak? Dzieci będą ładnie malowały. Mam nadzieję, że niektórzy z pomocą mamy, albo siostry starszej, albo brata. Nie gubimy karteczek, bo szkoda. Tak. I tam na tym rysunku, weź sobie też, tak. Poproście mamę i tatę, proszę, komu jeszcze trzeba to wziąć sobie, żeby z wami malując porozmawiali o tym. Proszę, weź sobie jeden, tak? No weź. Czekaj, ja ci pomogę. O, masz. Wszystkie dzieci mają? Tak, obrazeczki? Tak, Emilce też damy, tak? Czy nie? Macie już, dobrze. Okej, okay. I teraz kolega tutaj, asystent już idzie, tak? Asystent idzie, dobrze, idźcie teraz na prawo, na moje prawo, na wasze lewo, koło bocznego ołtarza, dziękuję. O, to daj, oczywiście. Kochani bracia i siostry, jeszcze tutaj rysuneczek jeden. Stare przysłowie mówi, jest takie przysłowie, ja mniej je znam, ale słyszałem o nim, że ktokolwiek spożywa kromkę chleba, nie dziękując Panu Bogu za nią, okrada samego Pana Boga. Jest taka książka zatytułowana Stres życia, gdzie autor mówi, że jednym z najprostszych sposobów unikania nerwowych napięć, których nie brakuje nam dzisiaj w XXI wieku i różnych stresów, jest pielęgnowanie postawy wdzięczności. Pamiętacie może niedawno, w Adwencie tamtego roku, był u nas brat Piotr Kwiatek, który całe rekolekcje, całe trzy dni mówił o tematyce wdzięczności. I on też napisał parę książek. Może niektórzy z was dużo na ten temat już właśnie z jego autorstwa czytali. Ale tutaj akurat opieram się na autorytecie innego autora, Hansa Seleja. I autor ten rozwija myśl swoją, dowodząc, że ludzie, którzy koncentrują się na pozytywnych aspektach życia, doświadczają głębokiego zadowolenia. Doświadczają tego, czego potrzebujemy najczęściej, czyli wewnętrznego pokoju. W grupie takich ludzi wylicza tych, którzy chcą i umieją innym służyć. Potrafią kochać, dzielą się chętnie z innymi, a przede wszystkim są zadowoleni z tego, co posiadają i umieją za wszystko podziękować Panu Bogu, od którego człowiek dostaje wszystko, i ludziom, bo często też dzięki innym ludziom pewne dary zyskujemy. Natomiast tacy ludzie, którzy nie potrafią kochać, nie umieją innym służyć, ani dzielić się z innymi. Osoby ciągle innych krytykujące, ze wszystkiego niezadowolone, dręczące się myślami na temat swoich porażek, niepowodzeń i kłopotów, przede wszystkim te, które nie umieją dziękować, zazwyczaj są nieszczęśliwe, żyjąc w ciągłym stresie i niepokoju. I nieraz możemy się skonfrontować właśnie i z dzisiejszą Ewangelią, i z tym, co ten autor mówił. Te myśli jego tak pokrótce przytoczyłem. Jak ważna w naszym codziennym chrześcijańskim życiu powinna być ta postawa wdzięczności, dzisiaj mówią nam o tym czytania mszy świętej. Począwszy od pierwszego czytania, gdzie widzimy wodza wojsk syryjskich, który przybył specjalnie do tego małego kraiku, jakim był Izrael, ten człowiek imieniem Naaman, który dostał od proroka polecenie bardzo proste, aby się obmyć 7 razy w rzece Jordan. Kiedy to usłyszał po raz pierwszy, to zdenerwował się. Powiedział, co to za głupie jakieś takie polecenie. W moim kraju są lepsze rzeki niż ta rzeczka tutaj, ten Jordan, bo naprawdę to nie jest duża rzeka. Dlaczego nie mógłbym tam to zrobić? Dopiero przez swoich sług przekonany, żeby to uczynić, zrobił to i wtedy przekonał się, że tu nie tyle chodzi o to miejsce, o rodzaj rzeki, wielkiej czy małej, tylko chodzi o to, aby zaufać słowu od Boga pochodzącemu, które przekazuje mu prorok. Gdy to zrobił, został uleczony z trądu. Nie dziwnego, że wrócił do Elizeusza, proroka, który dał mu takie polecenie i wołał, oto przekonałem się, że nie ma Boga na całej ziemi, jak tylko w Izraelu. On wierzył w jakichś bogów. Miał swoje jakieś przekonania religijne. Ale ten cud, którego był
konkretnym świadkiem, bo dokonał się na jego ciele, przekonał go głęboko w sercu, że jedynym Bóg prawdziwy jest taki, który takie cuda czynić potrafi. A autorem tego cudu był Bóg Izraela. Ten, który stworzył ten świat, stworzył życie każdego człowieka. I w ramach wdzięczności chciał za to hojnie obdarować proroka, chociaż prorok odmówił przyjęcia daru, tym niemniej na pewno liczy się u Pana Boga też ta głęboka chęć, którą on miał w sercu, aby dziękować i Bogu, i jego prorokowi. Dlatego, kochani, zobaczmy, wdzięczność za to cudowne uzdrowienie w Ewangelii, jak słyszymy dzisiaj w relacji świętego Łukasza, okazuje także ten człowiek, który nie był Izraelitą, był Samarytaninem, ale mieszkał z innymi chorymi, nie patrząc już na to, czy ktoś jest z Izraela, czy jest Żydem, czy jest Samarytaninem. Oni się nie lubili strasznie. Mieli wobec siebie różne anse, poważne bardzo. Żydzi uważali Samarytan za heretyków, za ludzi, którzy deprawują kult prawdziwego Boga. I to już nie było istotne. Kiedy byli chorzy, to byli wobec jednego losu. Ich życie się kończyło. I nagle stanęli na drodze Jezusa Chrystusa, który przechodził, idąc do Jerozolimy. I kiedy, jak słyszymy w Ewangelii, wołali do Chrystusa głośno, aby ich oczyścił, Jezus, widząc ich głębokie pragnienie serc, zrobił to. Ale tylko jeden z 10 potrafił za to podziękować. Tylko Samarytanin. 1 z 10. Można powiedzieć, 10 zostało uzdrowionych, ale 1 przyszedł, bo się nawrócił. Rzeczywiście nawrócił się, czyli zawrócił ze swojej drogi, którą szedł do Jerozolimy, aby się pokazać kapłanom, bo kapłani Izraela mogli stwierdzić, czy ktoś jest rzeczywiście uzdrowiony, czy jego ciało jest już czyste, czy może być przywrócony do społeczności z tego wykluczenia, które dokonała choroba. Wrócił do Jezusa, oddał mu chwałę, oddał Bogu chwałę i cześć Chrystusowi jako temu, który poprzez słowo wypowiedziane dokonał oczyszczenia. Uwierzył, że Chrystus jest posłańcem Boga, że Chrystus jest obiecanym Mesjaszem, że Chrystus jest Synem Bożym. Dlatego ten gest, który dokonał, upadł na twarz przed Jezusem. We wschodniej kulturze, także i do dzisiaj, ten taki głęboki pokłon to jest właśnie pokłon całkowitego uniżenia wobec kogoś, kogo się wierzy, wobec Boga. Zobaczcie, w religii choćby islamu zachowało się to dzisiaj. Muzułmanie, jak się modlą, to robią te głębokie skłony aż do ziemi. Nieraz na ulicy się modlą, w różnych swoich świątyniach. My zachowaliśmy te momenty w niektórych formach liturgii tylko. Na przykład Wielki Piątek, kiedy prezbiter rozpoczyna liturgię, wchodzi do świątyni i najpierw pada na twarz, aby w ten sposób przed Bogiem uznać swoją małość, ale także głębokie zaufanie w imieniu wszystkich braci i sióstr, którzy są zgromadzeni na liturgii. I zobaczcie, kochani, jak mocno może musiało też zaboleć Jezusa, że tylko z 10 jeden przyszedł, a 9 było niewdzięcznych. Skoro te słowa wypowiedział, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest tych 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił, oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Jak patrzymy na misję Jezusa, on nie skarżył się w czasie przesłuchania, na przykład przed Piłatem, przed Herodem. Nie skarżył się podczas biczowania, koronowania cierniem, albo kiedy wisiał na krzyżu, nie pomstował, ale modlił się. Jednak z bólem i żalem wypominał niewdzięczność trędowatych. Albo z żalem zapłakał nad niewdzięcznością Jerozolimy, która nie poznała momentu swojego nawiedzenia przez Mesjasza. I z bólem często Jezus patrzy także na niewdzięczność wielu z nas. Dlatego, kochani, w dzisiejszych czasach odbywa się wiele dyskusji na temat ludzkich praw i ludzkich wymagań. Być może dlatego, że cieszymy się długim, prawie 70-letnim okresem pokoju i dobrobytu. Wydaje się nam, że mamy prawo do wszelkiego rodzaju błogosławieństw i wszystko nam się należy. Tak to się nam nieraz wydaje. I współczesny człowiek, mówię tak bardzo ogólnie, nie tylko tutaj o nas obecnych, ale w ogóle o człowieku jako takim, nieraz pyta, czy nie mam prawa do bycia szczęśliwym? A bywa, że pyta za wszelką cenę. Bo jak się czuję nieszczęśliwy w małżeństwie, no to co to? Muszę zmienić żonę albo męża. I tak robią ludzie. Rozwodzą się na potęgę. I to często oczywiście ci, którzy nie mają wiary w Pana Boga. Niewierzący. Dla nich nie ma problemu, jeśli tylko przyszli do kościoła, jak to niektórzy mówią, załatwić sprawy formalne, żeby się pobrać, żeby była piękna ceremonia. Jeśli ktoś tak podchodzi do sakramentu małżeństwa czy jakiegokolwiek innego, to znaczy, że w jego sercu jest niewiele wiary albo nic. I przy trudnościach, przy problemach, przy kryzysach małżeńskich taki związek prędzej czy później się rozpada. Dlatego też niektórzy pytają, inne pytanie stawiając, czy nie mam prawa do długiego życia? Prawa do cieszenia się dobrym zdrowiem. I ludzie za wszelką cenę szukają remedium, jakiegoś lekarstwa albo lekarza cudownie uzdrawiającego. Nieważne, czy to jest moralnie zgodne z tym, w co wierzymy jako chrześcijanie, czy nie. Dlatego idą do różnych uzdrawiaczy, bioenergoterapeutów, do różnych maści czarowników, żeby tylko przedłużyć swoje zdrowie. Nie patrząc na to własnej duszy, swojemu sercu. Problem polega na tym, moi drodzy, jak te wszystkie pozytywne wartości traktujemy. Czy szczęście, długie życie, zdrowie, prawo do pokoju. Czy traktujemy je jako dary Boże i błogosławieństwo od Pana Boga, czy też błędnie uważamy, że mamy do nich prawo i słusznie się nam one należą. A Bóg, czy jakiś dobry los, powinien nam je zabezpieczyć. Kochani, zauważmy, że w tym drugim wypadku bardzo łatwo jest utracić sens poczucia wdzięczności wobec Boga i wobec innych ludzi. Naprawdę. W rzeczywistości bowiem nic się nam od Boga i ludzi nie należy. A jeżeli coś otrzymaliśmy, to naprawdę umiejmy za to Bogu dziękować. Niestety na bezmyślność i niewdzięczność choruje wielu ludzi. Może także spośród nas. Potrafimy prosić i błagać, a nie potrafimy podziękować. Jakże często domagamy się wdzięczności od innych, sami jednak jesteśmy niewdzięcznikami. Nie potrafimy zdobyć się na dziękczynienie za łaski zwyczajne, nadzwyczajne, za codzienny dar zdrowia, za życie, za otrzymane talenty, za ofiarowany nam przez Boga dar czasu i wiele innych. Popatrz, bracie i siostro, ile w Twojej modlitwie codziennej, czy porannej, czy wieczornej jest wdzięczności. Ile Bogu dziękujesz? Czy tylko prosisz? Ktoś ujął tę smutną prawdę o naszej niewdzięczności w słowach: Boże, nasz Panie, Dlaczego wtedy, gdy mamy tak wiele od Ciebie i powinniśmy Ci za to dziękować, nie mówimy nic? Zaś wtedy, gdy czegoś potrzebujemy, Ty pierwszy się o tym dowiadujesz. Gdy wielkość duszy w całym chcesz wykazać blasku, pisz dary na marmurze, a krzywdy na piasku, napisał wieszcz Zygmunt Krasiński. Kochani, Kościół zawsze pamiętał i pamięta o to, aby Bogu dziękować. Obowiązku wdzięczności Panu Bogu za Jego dary, za łaski. Każda Eucharystia, także ta, na której jesteśmy, jest uwielbieniem i dziękczynieniem wobec Pana Boga. Dlatego tak ważna jest Eucharystia niedzielna, aby Bogu podziękować za miniony tydzień, za ten czas, który nam dał, czy to był czas pomyślny według naszego mniemania, czy nie zawsze radosny według naszych odczuć, to już trzeba zostawić. Ale ważne jest, by podziękować, że mogliśmy dzisiaj otworzyć oczy, jak mówiłem dzieciom, że mogliśmy dzisiaj otworzyć się przed innymi ludźmi w naszych sercach. Dlatego też we mszy świętej przypomina nam o tym każda prefacja śpiewana, którą kapłan rozpoczyna słowami: dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dlatego uczmy się tego prostego słowa dziękuję wobec Boga, wobec drugiego człowieka. Uczmy się tego wymawiać jak najczęściej, ponieważ jest to słowo, które pomaga rozwijać się nam w drodze do nieba.